Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Praca nad tym podcastem jest możliwa dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl, więc tradycyjnie przypominam i zachęcam do wsparcia mojej pracy właśnie tam, www.patronite.pl/spoilermaster. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają bądź wspierali podcast w ten sposób, a zwłaszcza głęboko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słamzłutowi, Magdalenie Święch, o której usłyszymy jeszcze w tym odcinku, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie Wam dziękuję i tak jak już powiedziałem, wszystkim, którzy ten podcast wspierają. I przechodzimy do odcinka poświęconego nowemu filmowi Lee na własne oczy. To film wyreżyserowany przez Ellen Kuras, poświęcony życiu Lee Miller, legendarnej modelki, fotografki, ikony surrealizmu, ale także mody XX wieku. Kobiety, która miała tak wieloraką biografię, że kiedy jej syn zabrał się za spisanie historii życia matki już po jej śmierci, zatytułował jej biografię w liczbie mnogiej, życia Lee Miller, a nie jedno, tylko życie. Na ten fakt zwraca uwagę w swoim świetnym i bardzo soczystym eseju biograficznym poświęconym życiu Lee Miller profesor Maria Poprzęcka, wykładowczyni Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i tym samym, co mówię z wielką wdzięcznością, moja koleżanka z pracy. W tomie, który napisała Uczta Bogiń, Kobiety, Sztuka i Życie, zawarła właśnie taki esej o Lee Miller i to stąd przytaczam tytuł biografii syna, czyli Antonego Penrose'a. I to właśnie na podstawie tej biografii został napisany scenariusz filmu. Ellen Kuras, reżyserka tego filmu, współpracuje tutaj z Kate Winslet, czyli z aktorką, którą niegdyś Ellen Kuras fotografowała jako operatorka, bo ona znana jest przede wszystkim jako znakomita amerykańska operatorka filmowa, w filmie Zakochany bez pamięci Michela Gondry'ego sprzed lat 20. Ellen Kuras tam dobrze poznała właśnie jako operatorka tego filmu twarz Kate Winslet i parę lat po tej współpracy znalazła w nowojorskiej księgarni album fotograficzny Lee Miller, zobaczyła tam portret Lee Miller i doszła do wniosku, że Kate Winslet jest do Lee Miller bardzo podobna. I tak zaczęła się rozmowa między Ellen Kuras i aktorką na temat tego, że być może warto by taki film zrealizować. Kate Winslet koniec końców stała się producentką, a Ellen Kuras tutaj występuje w roli reżyserki. Ellen Kuras zaprosiła do współpracy polskiego operatora Pawła Edelmana. Sama zresztą także ma polskie korzenie. Jej nazwisko jej rodziny sprzed emigracji do Stanów brzmiało Kuraś. Film Lee na własne oczy jest filmem biograficznym podejmującym temat lat wojennych przede wszystkim Lee Miller i jej fotografii wojennej z lat II wojny światowej. Najpierw w Londynie, potem we Francji, a następnie w ponoszących właśnie klęskę i wydających ostatnie spazmy Niemczech. Film zabiera ją do jądra ciemności, jakimi są niemieckie obozy koncentracyjne w Dachau i Buchenwaldzie, gdzie Lee Miller wykonała jedne z najsłynniejszych zdjęć tuż po wyzwoleniu tych obozów. I film jednocześnie wpada, mam wrażenie, we wiele pułapek kina biograficznego, stosując pewne uproszczenia, ale przede wszystkim nieznośną cenzurę. Lee Miller była postacią bardzo nieszablonową, bardzo naruszającą wiele norm obyczajowych i nie tylko, co w filmie zostało w zasadzie ograniczone do takiego rejestru bardzo czarno-biało przedstawionej emancypacji jej jako fotografki, wchodzącej w rzeczywiście bardzo zmaskulinizowane środowisko fotografów wojennych. I skupiając się na tym, a jednocześnie cenzurując rzeczy, które być może dzisiejszemu widzowi wydałyby się szokujące w zachowaniu i w biografii, Lee Miller postawiono na, moim zdaniem, raczej czytankową, spiżową apoteozę. Co nie znaczy, że film nie jest pozbawiony zalet. Kate Winslet jest świetna, a sam fakt istnienia tego filmu sprawia, że no, warto i aż chce się po wyjściu z kina dowiedzieć się o Lee Miller więcej. A zatem witam ten film z radością jako biografię kobiety naprawdę niezwykłej, jednocześnie ze smutkiem, ponieważ uważam, że film powinien być i mógł być lepszy. Natomiast postanowiłem potraktować premierę tego filmu jako okazję do porozmawiania o Lee Miller z osobą także dla mnie bardzo ważną i także moją koleżanką z pracy na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, mianowicie z dr Magdaleną Wróblewską. Dr Magdalena Wróblewska jest historyczką sztuki i badaczką fotografii i muzeów. Jest wykładowczynią Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poprowadziliśmy wspólnie już wiele zajęć. Jest także dyrektorką Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i autorką książek takich jak Fotografie ruin, ruiny fotografii. To książka poświęcona zdjęciom Ewy Fariaszewskiej z Powstania Warszawskiego. A także Magdalena Wróblewska jest autorką książki Obrazy pamięci i wiedzy. Fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki. Tę książkę wydał Universitas. Tak jak już powiedziałem, z Magdą, od tej pory tak będę o niej mówił, jako właśnie o koleżance, z którą wielokrotnie już prowadziłem zajęcia, miałem tę przyjemność rozmawiania z nią o fotografii. Wiem, jak fascynująco opowiada ona właśnie o tej sztuce i nie tylko, dlatego postanowiłem zaprosić ją do tego odcinka i uczynić ją przewodniczką po biografii i dziele Lee Miller. I ta rozmowa zarejestrowana w warszawskim studio Plac już za chwilę w odcinku, także jestem przekonany, że po wysłuchaniu odcinka będziecie inaczej myśleć i o samym filmie, i o samej Lee Miller. Natomiast ten krótki wstęp zakończę ostatnim zdaniem eseju Marii Poprzęckiej właśnie z tego tomu Uczta Bogiń, który był wydany w Warszawie w roku 2012. Mianowicie Maria Poprzęcka pisze tak. Napisano o niej: promienna kobieta, której dane było spojrzeć w jądro ciemności. I tu już słowa Marii Poprzęckiej. Jej życie było dowodem, że w jądro ciemności nie można spoglądać bezkarnie. I o tym właśnie życiu za chwilkę porozmawiam z dr Magdaleną Wróblewską. I jest już ze mną moja gościni, Magdalena Wróblewska. Cześć, Magda.
Cześć, Michale.
Bardzo jest to dla mnie radosna i szczególna sytuacja, ponieważ przeprowadziliśmy już wspólnie, no myślę, że kilkaset godzin zajęć, na pewno kilkadziesiąt wspólnie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zawsze to jest dla mnie wielka radość. A teraz w końcu wyjdziemy także poza mury uczelniane i nasz dialog będzie słuchany poza nimi. Także bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę o Lee.
Dla mnie to przyjemność.
Magdo, zacznijmy proszę od początku tego filmu w zasadzie. Nie chcę ci jeszcze pytać o jego ocenę. Najpierw chciałbym skupić się na relacji tego filmu do postaci prawdziwej Lee Miller, przy czym chciałbym zacząć od tego punktu, w którym poznajemy ją w filmie. Jest rok 1938. Widzimy ją w trakcie takiej biesiady z przyjaciółmi. Tam są konkretne, rozpoznawalne także historycznie postaci. Jest sugestia, że jesteśmy w świecie bohemy. Nie tylko kołnierzyki są rozluźnione, ale także w pewnym momencie jest towarzystwo częściowo roznegliżowane. I w takim bardzo szybkim, powiedziałbym hollywoodzkim wręcz stylu scenariuszowym, Lee Miller, grana przez Kate Winslet, rzuca garść informacji o sobie. Mówi: byłam modelką, prawda? Byłam muzą, byłam tym i tym. Ale kim była Lee Miller, zanim poznajemy ją w tym filmie? To znaczy, kim była ta muza, kim była ta modelka, zanim przychodzi ten moment, w którym film Lee się rozpoczyna, bo to nie była chyba, cudzysłów, byle jaka muza i byle jaka, albo przynajmniej szeregowa modelka, prawda?
Tak, no myślę, że wedle dzisiejszych kategorii to pewnie powiedzielibyśmy, że Lee Miller była supermodelką. Ta kategoria wtedy nie istniała, ale ona zdecydowanie miała taką pozycję. Właściwie od początku swojej kariery była modelką dla Vogue'a. Ale to, co gdzieś tam umyka, to fakt, że ona od początku interesowała się sztuką i od początku swojej edukacji, która była chyba dość skomplikowana, ona nie bardzo mogła znaleźć swoją ścieżkę i miejsce, interesowała się teatrem, tańcem, potem także malarstwem i rysunkiem. No i kiedy zaczyna się edukować w Nowym Jorku, debiutuje właściwie od razu jako modelka Vogue'a. To jest ta historia, jak ona poznaje wydawcę, Condé Nast, ratuje ją przed nadjeżdżającym samochodem i natychmiast, porażony jej niezwykłą urodą, która rzeczywiście na współczesnych robiła wrażenie, proponuje jej pracę dla Vogue'a. Ale ona w tym czasie, i to w tym filmie nie wybrzmiewa, że to jest właściwie równoległa jej kariera artystyczna, jest już studentką Art Students League na Manhattanie i to jest taka szkoła, która jest alternatywą dla tradycyjnych szkół sztuki, akademii, uczelnia, która jest założona przez artystów, często też dla artystów i ma pozwalać rozwijać swoje pasje, zainteresowania poza takim sztywnym akademickim rygorem. Tam jest przyzwolenie na eksperyment, to jest szkoła, która nie uczy poprawnego akademickiego malowania, ale raczej chce właśnie rozwijać te prawdziwe talenty i pasje, więc Lee Miller od początku jest kształtowana jako artystka, która ma świadomość nurtów awangardowych, więc będąc modelką jednocześnie studiuje w dość postępowej szkole artystycznej.
No właśnie i tutaj dodajmy jeszcze, że w takiej szybkiej ekspozycji, no bo film musi, prawda, dosyć szybko przekazać nam tę informację, pada nazwisko Mana Reja. I oczywiście nie mamy czasu, żeby teraz przedstawić pełne dossier, kim Man Ray był, ale znowu, to, że ona była modelką, współpracownicą, muzą Mana Reja, jest bardzo znaczące. Dookreślmy ten paryski rozdział jej życia, czyli ten rozdział, który przypada właśnie na koniec lat 20., początek lat 30., bo znowu, jak słyszymy to słowo modelka, to po prostu wyobrażamy sobie, prawda, że Man Ray tworzy, patrząc na nią i tyle, prawda? Tymczasem chyba ta relacja była o wiele bardziej skomplikowana i bardziej też aktywna ze strony Lee Miller.
Zapewne, tego możemy się domyśleć. Ona w 1929 roku wyjeżdża do Paryża i już wie, że chce uczyć się fotografii od Man Raya. Emanuel Rabinowicz Radnicki to artysta, który także pochodzi ze Stanów i wyjeżdża do Paryża jako tego centrum świata sztuki awangardowej. I Lee Miller wie, że właśnie u niego chce uczyć się fotografii. Oni są najpierw w takiej relacji ucznia i nauczycielki, bardzo nieformalnej, bo jesteśmy w środowisku paryskiej awangardy. Ta relacja bardzo szybko przeradza się w relację intymną, romans i możemy się tylko domyślać, kończy się bardzo szybko ta przygoda po 3 latach, że tutaj ambicje, ale także talenty Lee Miller w jakiś sposób kolidowały z planami artystycznymi Man Raya. Tutaj jedną z takich bardziej kontrowersyjnych kwestii jest technika solaryzacji. Przez lata byliśmy uczeni właściwie w większości książek dotyczących historii fotografii, technik fotograficznych. Znajdziemy informację, że solaryzację wymyślił Man Ray. To jest bardzo prosta technika. Suraliści nie poświęcali zbyt wiele czasu na skomplikowane zabiegi w ciemni. To jest technika, która polega na prześwietlanie odbitki. Wydłuża się czas naświetlania po to, żeby uzyskać taki efekt poświaty wokół modelki albo przedstawionego przedmiotu. Można przy wystarczająco długim czasie naświetlania doprowadzić niemalże do takiego tonalnego odwrócenia negatywowego obrazu. I Man Ray rzeczywiście stosował tą technikę przez wiele lat z dużym sukcesem, a tymczasem pojawia się historia, która mówi, że być może Lee Miller w ogóle na nią wpadła, czy ją wynalazła, przestraszyła się w ciemni szczura, włączyła światło i w ten sposób doszło do takiego przypadkowego prześwietlenia. Czy to prawda, czy mit. Dzisiaj tego nie ustalimy. Surrealiści uwielbiali te opowieści o przypadku, który potem przestawiał sztukę na inne tory. Na pewno Lee Miller posługiwała się tą techniką bardzo sprawnie i wykorzystywała ją w swoich pracach artystycznych, więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o historię surrealistycznej fotografii, to jest to bardzo interesujący, ale też bardzo krótki rozdział. Oni są w tej artystyczno-intymnej relacji przez około 3 lata. Tam Lee Miller spotka Pabla Picassa, Maxa Ernsta, czołowych artystów tego czasu. Paula Eluarda pozna również, będąc w związku z Man Rayem. Wykonuje ich portrety, ale także jest przez nich fotografowana, portretowana. Picasso będzie malował portrety Lee Miller, a Jean Cocteau, którego również w tym czasie pozna, obsadzi ją w swoim filmie Krew poety. Więc ona staje się taką muzą, która w przypadku Man Raya, no, detronizuje, zastępuje Kiki z Montparnasse.
I tutaj dotykamy takiego bardzo, bardzo specyficznego miejsca, które zajmuje Lee Miller, i chciałem cię właśnie zapytać jeszcze o to przecięcie, bo ono jest dosyć niezwykłe, ciekawe, czyli przecięcie fotografii modowej, tak, no wspomniałaś, ona jeszcze w Nowym Jorku pozuje dla Vogue'a właśnie, prawda, staje się wręcz taką ikoną młodej kobiecości lat 20., tych szalonych lat 20., prawie jakby zeszła z kart powieści Francisa Scotta Fitzgeralda, natomiast w Paryżu zanurza się w ten świat surrealistyczny, jednocześnie także pracując dla francuskiego Vogue'a, ale to przecięcie, o którym mówię, dotyczy fotografii szeroko pojętej, komercyjnej, modowej, a fotografii właśnie surrealistycznej, sztuki surrealistycznej. Z jednej strony mamy, prawda, no, świat blichtru, świat pieniądza, świat pięknych, kosztownych strojów i wyrafinowanego życia, a z drugiej strony mamy najbardziej buntowniczy ruch artystyczny być może w historii XX wieku, który chce swoimi praktykami, swoimi niezwykłymi, szokującymi często obrazami, prawda, właściwie zburzyć porządek społeczny takim, jakim on jest. I Lee Miller wydaje się tak balansować z wielką gracją na granicy tych dwóch światów. Co to oznaczało, że ona wtedy była surrealistką? Jakby na czym polegał ten, nawet patrząc na jej zdjęcia, może nawet na jakieś konkretne zdjęcia, co oznaczał w jej przypadku ta przynależność do tej surrealistycznej bohemy?
Tutaj należałoby się zastanowić nad tym przede wszystkim, jak ten surrealizm w tym czasie był pojmowany. Niedawno mieliśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę, która pokazywała w takim bardzo szerokim ujęciu właściwie nie tyle sam nurt czy ruch surrealizmu, ten historyczny, tylko raczej pokazywała, jaką surrealizm był inspiracją dla kolejnych pokoleń. Tutaj ten surrealizm był bardziej zdefiniowany, to był ten ruch André Bretona, który niekoniecznie artystów wizualnych chciał w poczet surrealistów zaliczać. Fotografia była takim medium, które dawało pewną nadzieję, bo tutaj dla Bretona bardzo ważny był postulat automatycznego zapisu i przypadku. Tutaj ważne było, aby to dzieło sztuki, czy efekt jakiejkolwiek aktywności artysty, który powstaje, był całkowicie wolny od wyuczonych konwencji, właśnie tego, co akademickiej, czego Lee Miller od początku swojej drogi twórczej unikała, właśnie wybierając chociażby taką, a nie inną ścieżkę edukacji. I w tym sensie Lee Miller poprzez fotografię, właśnie takie użycie tego medium, technika solaryzacji, o której mówiłam, to jest tylko jeden z aspektów, ale też użycie tego medium po to, żeby wychwycić to wszystko, co jest jakąś taką niespójnością w rzeczywistości, co pokazuje jakiś jej czasami absurdalny, czasami właśnie taki niekonsekwentny, nielogiczny charakter. Ona w tym była rzeczywiście niezwykle sprawna i pewnie jeszcze będziemy mówić, jakie to miało konsekwencje dla dalszej twórczości. Natomiast ona też potrafiła godzić to z fotografią wykonywaną do celów komercyjnych, to nie jest wcale takie w tym czasie nietypowe. Ona częściej była modelką niż fotografką. Fotografie komercyjne dla czasopism zaczęła wykonywać trochę później, już po powrocie do Nowego Jorku z Paryża, ale to godzenie takiej pracy zarobkowej i tego świata fotografii komercyjnej z fotografią artystyczną nie jest wyjątkiem. I tutaj, kiedy ona jeszcze jako 19- czy 20-latka zaczęła pozować dla Vogue'a, jedne z jej pierwszych zdjęć wykonywał nikt inny jak sam Edward Steichen, czyli mamy do czynienia z najważniejszym nazwiskami świata fotografii, które wykonują tą pracę komercyjną. Mój taki najbardziej intrygujący przykład, jeżeli chodzi o godzenie surrealizmu z pracą komercyjną, to przykład czeskiej fotografii, twórców, którzy w latach 20. w takiej często wykorzystując techniki lubiane przez surrealistów, czyli na przykład wielokrotną ekspozycję, wykonywali zdjęcia reklamowe produkowanych masowo i sprzedawanych w sklepach produktów, takich jak kołnierzyki, które panowie sobie wymieniali przy koszulach, i to są niezwykle intrygujące ze strony artystycznej zdjęcia, więc to nie jest takie oryginalne, ale to, co jest istotne w kontekście Lee Miller, to to, że ona była kobietą i musiała sobie jako kobieta poradzić w środowisku surrealistów. Z tym odtrąceniem Bretona, ona nigdy nie została przez André Bretona oficjalnie zaakceptowana jako kobieta, ale też twórczyni posługująca się właśnie obrazem. Breton uważał, że w przypadku sztuk wizualnych osiągnięcie w pełni celów surrealistycznych nie jest możliwe, że tylko artyści posługujący się słowem są w stanie realizować w pełni te postulaty. I tak jak wspomniałam, ta fotografia dawała pewną nadzieję, że zapis automatyczny może pozwolić uruchomić to, co nieświadome. I rzeczywiście tutaj Lee Miller w swojej fotografii wykorzystywała tą możliwość takiego momentalnego pochwycenia czegoś, co z jednej strony jest trudne do zakwestionowania, to jest zdjęcie, a więc to zaistniało przed obiektywem, mamy to zarejestrowane, to jest zdjęcie. Z drugiej strony pokazane jest w taki sposób, który zaczyna podważać wiarygodność tego obrazu albo naszą percepcję rzeczywistości. O tym pisała bardzo dużo Rosalind Krauss, że fotografowie surrealistyczni bazowali na tej, w cudzysłowie, prawdziwości fotografii, na tym założeniu, że fotografia pokazuje coś, co naprawdę istniało. Obraz może pokazać coś, obraz olejny, coś wyobrażonego. Fotografia pokazuje zawsze to, co zaistniało, a jednocześnie surrealiści potrafili wydobyć z tej rzeczywistości taki jej obraz, który kwestionował sam status rzeczywistości albo tego, czy my na pewno ją we właściwy sposób postrzegamy.
I to jest właśnie ta wielka, jak ja to rozumiem, obietnica fotografii dla surrealistów, że o ile, no już posłużę się takim prawie szkolnym przykładem, Salvador Dali mógł namalować, prawda, tarczę zegara ściekającą z gałęzi, bo mógł po prostu to wykreować na swoim płótnie, o tyle fotograf czy fotografka surrealistyczny musiał w ten sposób skadrować rzeczywistość, ale też wybrać taki jej fragment, który odpowiednio ukazany, mimo że właśnie istnieje obiektywnie w rzeczywistości, ukazuje coś równie dziwnego, równie zaskakującego albo równie szokującego, jak ten ściekający z gałęzi zegar. I jak rozumiem, Lee Miller właśnie w tym była bardzo dobra, to znaczy w odnajdywaniu tych takich pęknięć w rzeczywistości, które odpowiednio uchwycone nagle sprawiały, że odbiorca tej fotografii był wytrącony z takiego komfortu odbiorczego, prawda? Na co dokładnie patrzę? Czym jest ten obiekt, który jest uchwycony przez Lee Miller?
Absolutnie tak. Tutaj chodziło właśnie o przekroczenie tych zwyczajnych mechanizmów percepcji. Te techniki, wielokrotne ekspozycje, solaryzacja, takie podwojenia, które Man Ray bardzo lubił wykorzystywać, podwójne wizerunki, to wszystko służyło właśnie podważeniu tego prostego związku między rzeczywistością a jej fotograficzną reprezentacją.
Dla naszych słuchaczy, ja teraz zachęcam, żeby wygooglować sobie takie zdjęcie, które nazywa się A Strange Encounter, czyli dosłownie dziwne spotkanie. To jest Paryż około roku 1930, bo to jest zdjęcie męskich butów. Po lewej stronie widzimy parę męskich butów, a po prawej stronie widzimy, no i właśnie, co to jest? Meduza. Alien, jak obcy ósmy pasażer Nostromo, kosmita skradający się czy pełznący w stronę tych butów. I jest to tak naprawdę zastygający asfalt, o ile się nie mylę. Natomiast w pierwszym momencie ja nie myślę, patrząc na to zdjęcie, o, zastyga asfalt, tylko myślę, no właśnie, strange encounter, prawda? Co to za stwór pełznie w stronę tych butów. I to jest właśnie zdjęcie Lee Miller, czyli jak rozumiem, chodziło też o, czy to było chyba coś więcej niż zaskoczenie. Czy możemy mówić, że ona szukała takiego elementu szoku?
Szoku, ale też zakwestionowania naszej własnej percepcji wiary, że to, co widzimy, jest prawdziwe. Tutaj właśnie ta fotografia od XIX wieku rozumiana jako takie lustro, bezpośrednie odbicie rzeczywistości, paradoksalnie właśnie wzmacnia ten przekaz. To jest na zdjęciu, a więc jest prawdziwe, ale ja tego nie rozpoznaję. Jest to dla mnie dziwne, obce. Tutaj to pojęcie Unheimlichkeit freudowskie. Surrealiści czytali Freuda namiętnie. Freud odcinał się od ich praktyk, ponieważ uważał, że ciągle nad nieświadomością, po to ją poznajemy, po to ją eksperujemy, żeby nad nią zapanować i żyć lepiej. Surrealiści przeciwnie głosili, a po to za tego, co nieświadome. I w takich idealnych warunkach to nieświadome miało właściwie przejąć kontrolę nad ego. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja. Te obrazy mają wprawiać właśnie w jakiś taki dyskomfort, ale na poziomie percepcji bardzo ważny był ten dysonans poznawczy. My nie wiemy, co to jest.
Co to jest.
Tak, pojawia się jakaś przedziwna, organiczna forma, która wydaje się być zagrożeniem dla tego mężczyzny i tak należało te fragmenty rzeczywistości fotografować.
Naprawdę polecam zerknięcie na to zdjęcie wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, bo no, w pewnym sensie to może się kojarzyć z jakimś horrorem właśnie typu The Thing, Carpentera albo coś takiego, mimo że tak naprawdę jest to po prostu zdjęcie z miejskiej rzeczywistości. I teraz powoli przechodząc do tego, co w filmie jest centralne, czyli do fotografii wojennej Lee Miller, ale jeszcze robiąc taki mały postój, bo wczoraj oglądaliśmy ten film wspólnie, dla mnie to już był drugi seans i uderzyło mnie na wielu poziomach, jeszcze zaraz o tym powiemy, jak oceniamy ten film i tak dalej, że na wiele sposobów ten film jakoś troszkę, nie wiem, czy cenzuruje postać Lee Miller, czy ją tak uładza, prawda, dla, powiedzmy, uśrednionego widza. I za chwilkę powiemy o takich większych, nawet można rzec, przekłamaniach. Natomiast wczoraj taka drobna rzecz jeszcze rzuciła mi się w ucho. Na samym początku, kiedy oni siedzą przy stole, Roland Penrose, czyli przyszły drugi mąż, bo o tym egipskim właściwie prawie nie słyszymy, może zaraz o tym jeszcze sobie powiemy, on mówi jej coś takiego, rzekomo prześwietlając ją, domyślając się dokładnie, kim ona jest, on mówi, a, pochodzisz z klasy średniej, czyli bogaci, dla bogatych jesteś biedna, dla biednych jesteś bogata, czyli nigdy nie przynależysz. I wczoraj pomyślałem, ale zaraz, ona nie do końca pochodziła z takiej amerykańskiej middle class, ona pochodziła raczej z takiej rodziny prawie patrycjuszowskiej, to znaczy to była bardzo zamożna rodzina, jedna z najzamożniejszych rodzin w stanie Nowy Jork wtedy. Jej ojciec był bardzo szanowanym i świetnie zarabiającym przedsiębiorcą. Ja tylko zrozumiałem tyle, że zarządzał zakładem separacyjnym, który oddzielał różne substancje od siebie. Natomiast żyli na bardzo wysokim poziomie. To była rodzina naprawdę, naprawdę zamożna i Lee Miller nie musiała nigdy martwić się o takie po prostu utrzymanie czy dobra materialne, bo one były zawsze zapewnione. I w tym dialogu jest, mam wrażenie, troszeczkę przekłamanie, bo się nam pokazuje ją, prawda, jako cudzysłów zwykłą dziewczynę, niekoniecznie uprzywilejowaną. Tam był ten element uprzywilejowania w jej życiu. Natomiast do czego zmierzam, że czytając nawet o tych jej surrealistycznych latach w Paryżu, no mówimy o kobiecie bardzo wyzwolonej seksualnie jak na tamten czas, oczywiście wychowanej powiedzmy w tym amerykańskim quasi-purytanizmie, chociaż jej rodzina była trochę progresywna, ale mimo to jednak no, Stany Zjednoczone początku XX wieku to nie był, prawda, Paryż tamtego czasu. I też w biografii Carolyn Berg trafiłem na taki obrazek szokujący, jednocześnie makabrycznie zabawny, mianowicie Man Ray czasami załatwiał Lee Miller jakieś takie fuchy pracy w Paryżu, fuchy fotograficzne. I między innymi załatwił jej taką pracę w szkole medycznej na Sorbonie. I Caroline Berg pisze, że kiedyś, któregoś razu Lee Miller fotografowała procedurę mastektomii, usuwania piersi, zachowała tę usuniętą pierś kobiecą, ułożyła ją na srebrnej tacy, opatrzyła ją z prawej i lewej strony widelcem, nożem, pieprzniczką i solniczką i zaniosła do redakcji francuskiego Vogue'a jako taki, no właśnie, surrealistyczny, makabryczny żart, co zostało przyjęte z ogromnym szokiem, a jednocześnie takiej Lee Miller nie widzimy w tym filmie, prawda? Takiej Lee Miller, która byłaby zdolna do gestu tak szalonego, powiedzmy sobie, a jednocześnie przecież stricte surrealistycznego, bo ten widok, jak sobie to wyobrażam, nagiej piersi na srebrnej tacy, no to jest jak wyjęte niemal z surrealistycznej sztuki. I tu dochodzę do pytania. Powiedz, to spotkanie twoje wczorajsze z filmową Lee Miller, zagraną przez Kate Winslet, jakie ono było? Jak ty oceniasz tę Lee, którą zobaczyłaś, versus tę Lee, którą masz w głowie?
Tego surrealizmu mi zabrakło, to znaczy my poznajemy Lee Miller, która właściwie za chwilę wchodzi w rolę korespondentki wojennej, a brakuje tej surrealistycznej przeszłości. Ona jest rzeczywiście dość nieudolnie zarysowana w tej jednej scenie, dość ocenzurowanej, to znaczy z jednej strony widzimy progresywne, artystyczne towarzystwo, gdzie kobiety nie wahają się zdjąć bluzki,
na
żeby napić
chwilę.
Się, na krótką chwilę, tak. Żeby napić się tego wina. Za chwilę, kiedy pojawia się Penrose, przyszła wielka miłość Miller, ona w taki niezręczny sposób tą bluzką się okrywa, wygląda to dość groteskowo. Pomysł na tą scenę jest pewnie zaczerpnięty z tej fotografii, którą widzimy także w napisach końcowych. Widzimy takie towarzystwo dokładnie w takiej aranżacji. Nie wiemy, jaka to była sytuacja, być może jakieś takie odgrywanie śniadania na trawie Maneta. Tutaj to zostało wykorzystane, żeby właśnie pokazać pewną śmiałość Lee Miller, ale jednocześnie nie dowiadujemy się, że w momencie, kiedy rozgrywa się ta scena, ona jest właśnie żoną wspomnianego Egipcjanina, magnata, który posiadał udziały w kolei, Aziza Elui Beya, z którym od 1934 roku podróżuje po Egipcie, wyjeżdża z nim najpierw do Kairu, potem odbywa podróż, wykonuje bardzo też ciekawe fotografie na pustyni i co jakiś czas, żeby się za bardzo nie nudzić przy swoim egipskim mężu, milionerze, wypuszcza się na te wyprawy samotnie do Francji, głównie do Paryża, ale nie tylko. I przy jednej z takich okazji w 1937 poznała właśnie Rolanda Penrose'a i postanowiła ostatecznie odejść w 1939, tuż przed wybuchem wojny, od swojego męża. Ale nie dowiadujemy się ani o jej życiu rodzinnym zbyt wiele, a tutaj też kryje się wiele takich, powiedzmy, kluczy czy wytrychów do postaci Lee Miller. Nie dowiadujemy się o jej artystycznym, bardzo ciekawym wykształceniu, to znaczy to, że ona wpadała na tak odważne pomysły, wynika, będę się tutaj upierała, z faktu, że miała ten komfort wyboru edukacji i że w tej postępowej nowojorskiej uczelni dla młodych artystów mogła się kształcić, a potem po 3 latach wyjechać do Paryża. Ona nie miała żadnych tutaj barier ekonomicznych, finansowych, o czym wspomniałeś. No i wreszcie to, co ona rzuca w jednej ze scen filmu, że w tym okresie żyje właściwie wyłącznie alkoholem, seksem i fotografią. Tego właściwie w tym filmie brakuje. Poznajemy tą postać taką zupełnie niezbudowaną i niezarysowaną i natychmiast przekształca się w tą korespondentkę wojenną.
Znaczy, właściwie wszystko, co powiedziałaś, to jest w filmie sprasowane do tego jednego dialogu, prawda? Kiedy ona mówi, lubię seks, lubię alkohol i tyle, ale my tego faktycznie nie widzimy, prawda? W tej kobiecie. I co ciekawe, też wczoraj o tym pomyślałem, że jak się rozstaliśmy, że właściwie ten pierwszy moment, kiedy widzimy, że ona robi zdjęcie, to jest, już sugeruje, i to jest takie chyba trochę skrzywienie tego filmu, że jej główną pasją jako fotografki było dokumentowanie rzeczywistości taką, jaką ona się prezentuje. No pierwszy raz, kiedy widzimy, że ona rzeczywiście robi zdjęcie, fotografuje francuskie kobiety na wybrzeżu, w porcie, to są chyba handlarki z rybami. I wydaje się, że to jest taka fotografia, no właśnie, realistyczna, po prostu rodzajowa, czy jest tam jakiś element surrealistyczny?
To, co mnie zastanowiło, to ta prośba, żeby jedna z handlarek przyłożyła langustynkę do ucha. Mnie natychmiast uruchomiło się skojarzenie z pracą Salvadora Dali, który nie tylko malował obrazy, ale tworzył też trójwymiarowe obiekty. Jeden z nich to taki telefon, w którym w miejsce słuchawki telefonu Salvador Dali umieścił spreparowanego homara, więc ten gest przyłożenia langustynki do ucha natychmiast wywołał u mnie te skojarzenia, ale nie jestem pewna, czy to byłoby czytelne dla każdego widza i czy taka była intencja reżyserki. Ta taca z piersią, prawdziwą piersią, przypomina mi różne takie obiekty Meret Oppenheim, gdzie różne atrybuty kobiecości pojawiały się w kontekście konsumpcji, położone właśnie na srebrnej tacy kobiece pantofelki, na które na obcasy nałożono takie bibułki, które zakłada się na udka kurczaka.
To wszystko jest przygotowanie, film się rozkręca. Na początku mamy tą właśnie jej wejście w związek z Penrose'em, ale film zaczyna się tak naprawdę w momencie, kiedy zaczyna się II wojna światowa, w momencie, kiedy zaczyna się bombardowanie Londynu. Ona już pracując dla właśnie tamtejszego Vogue'a, zaczyna swój rozdział jako fotografki, reporterki wojennej. także potem pisała teksty, nie tylko tworzyła zdjęcia. No i powiedz może najpierw tak, na czym polega wyjątkowość Lee Miller, tej prawdziwej, historycznej, nie jeszcze tej filmowej, właśnie w tym rozdziale, jaką jest fotografia wojenna? Bo to jest chyba rzeczywiście centralny rozdział tej niezwykłej biografii. Dlaczego była wyjątkowa?
Powiedziałabym najprościej, że była wyjątkowa, ponieważ była jedną z nielicznych kobiet, którym udało się przedostać na front. Lee Miller to jest akurat w moim przekonaniu dość dobrze pokazane w filmie, że ona stopniowo, reagując na to, co dzieje się wokół niej, na tą sytuację wojenną, zaczyna przybliżać się coraz bardziej do tego okrucieństwa wojny. Na początku widzimy, że fotografuje zniszczony Londyn i to jest też osobny, ciekawy temat, jak ta fotografia Londynu w jej obiektywie, jak to miasto w ogóle wygląda, ale potem ona chce być coraz bliżej wydarzeń i to jest w ogóle taki ciekawy moment, bo reportaż wojenny zaczyna się właściwie już w XIX wieku, ale II wojna światowa to jest taki moment, kiedy technologia, ale także bieg tych wydarzeń, to wszystko pozwala fotografom pokazać z dużo większą bezpośredniością i bliskością tą najbardziej brutalną rzeczywistość wojenną. I to, co jest ciekawe, to, że w tym filmie jest pokazane krok po kroku, jak Lee Miller przez fotografię, można powiedzieć, tego zaplecza frontu wojennego. Widzimy ją fotografującą szpitale, rannych ludzi. Potem w szpitalach na początku będzie to pielęgniarka, ona nie będzie mogła dalej wejść. Sanitariuszka się pojawi na tych zdjęciach. Potem będziemy coraz bliżej tego okrucieństwa wojny, aż do tej sytuacji, kiedy ona będzie fotografowała obozy. I to taka w pewnym momencie też pogoń, żeby być tam jak najszybciej, żeby zdążyć przed innymi fotografami, pokazać to, czego jeszcze świat nie widział, a zobaczyć powinien, jest takim bardzo charakterystycznym rysem dla reporterów w czasie II wojny światowej. To się w końcu sprowadzi do takiej maksymy, którą wypowiedział podobno Robert Capa: jeżeli twoje zdjęcia nie są wystarczająco dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko. I my widzimy tą Lee Miller, która z bombardowanego Londynu krok po kroku przybliża się do tych największych okrucieństw i traum wojennych. I to jest moim zdaniem jeden z ciekawszych aspektów tego filmu, że my możemy tę drogę i też wejście właśnie w ten tryb takiej pogoni za tymi wyjątkowymi i pierwszymi obrazami, to rzeczywiście jest w tym filmie bardzo dobrze w moim przekonaniu pokazane. Jest rzeczywiście wyjątkową postacią jako kobieta, ale też artystka, która ma to zaplecze surrealistyczne. I to już jest widać w jej fotografiach z Londynu. O tym napisano kilka ciekawych tekstów, że ona to miasto fotografuje trochę tak jak Eugène Adret, to taki żyjący w późnym XIX wieku w Paryżu fotograf, który wykonywał uchodzące długo za tajemnicze zdjęcia miasta. Miasta, które, jak napisała kiedyś Berenice Abbott, amerykańska fotografka odkrywająca Adreta, także ucząca się fotografii u Manreya, więc można powiedzieć, że trochę idąca tymi śladami edukacji artystycznej Lee Miller, napisała, że Paryż na zdjęciach Adreta wygląda jak miejsce zbrodni. Że na każde zdjęcie to są place, to są puste ulice, to są witryny sklepów, które działały na wyobraźnię surrealistów. Adret lubił fotografować właśnie witryny u modystki, u gorseciarki. To są te motywy, które potem u surrealistów powrócą. Że właściwie na każdym zdjęciu mamy wrażenie, że jest jakaś tajemnica, jest coś niewypowiedzianego i że to miejsce, ten konkretny zaułek, uliczka wygląda tak, jakby ktoś tu przed chwilą albo za chwilę zamierzał kogoś zamordować. I tutaj padło porównanie zdjęć Londynu Lee Miller z tego czasu, kiedy właśnie miasto jest stopniowo niszczone, bombardowane, do tych zdjęć Adreta w takim ich surrealistycznym wymiarze, że tutaj niby takie obiektywne rejestrowanie tej otaczającej przestrzeni miasta zamienia się w coś bardzo głęboko niepokojącego i że pojawia się w tym jakaś właśnie tajemnica, którą Lee Miller potrafi wydobyć właśnie swoim aparatem. I potem ten film pokazuje konkretne sceny. W Londynie widzimy fotografie dwóch kobiet, które mają założone te okulary, one mają chronić przed błyskiem światła, zdaje się.
Takie zaciemniane jakby. Tak. Maski prawie.
Tak, one w tym pozują w takiej zrujnowanej scenerii I kiedy Lee Miller dostaje wreszcie akredytację, udaje jej się zostać fotografką przy amerykańskiej armii, wtedy widzimy to zdjęcie w szpitalu. Okno, na którym suszy się bielizna, coś bardzo prozaicznego, ale znowu, jeśli ktoś zna te kadry paryskich surrealistów, wie, że jest to jakieś takie odległe echo tych witryn sklepowych, gdzie pokazywano kobiecą bieliznę, jakąś galanterię, odzież. To jest bardzo podobny, a jednak odmienny przez tą sytuację wojenną. To nie są towary oferowane u modystki, tylko susząca się bielizna tej konkretnej pewnie dziewczyny, która chwilę później wchodzi do pomieszczenia.
Tak, właśnie tej sanitariuszki, to też jest bardzo ciekawe, bo ten moment, kiedy widzimy w filmie, że Lee fotografuje te dwie kobiety z tymi ochronnymi goglami, to swoją drogą jest jeden z tych momentów, kiedy no niestety, ale też ten scenariusz ujawnia moim zdaniem taką, no on jest tak grubo ciosany troszkę, bo to jest dokładnie moment, kiedy Audrey Withers, czyli szefowa Vogue'a londyńskiego, mówi, i to jest w dialogu, mówi o Lee, oh, she's so creative, tak? Czyli jakby nie wystarczy, że my to zobaczymy, tylko jeszcze w dialogu, prawda, ona musi być, ach, ona jest taka kreatywna. No ale to już nie będę się wyzłośliwiał, bo jeszcze pewnie o wadach tego filmu powiemy. Też staram się skupiać na jego siłach, bo myślę, że przede wszystkim on skieruje wiele osób w stronę prawdziwej Lee Miller. I to zdjęcie tej bielizny właśnie suszącej się, to też jest interesujące, że jest bardzo wyraźnie pokazane. I to jest właściwie tak, znowu, dosyć prosto, ale mocno w tym filmie, że ponieważ Lee, to jest jedna scena, Lee nie zostaje wpuszczona do przestrzeni męskiej tego zebrania, żołnierz mówi jej wprost, że pani tu nie wejdzie i tyle, mimo że przebyła pani tyle kilometrów, to ona dosłownie odwraca się napięcie i widzi drugie drzwi. Na tych drzwiach jest napis No Men Allowed, czyli to jest ta przestrzeń kobiet w armii, w tym przypadku chyba głównie sanitariuszek. I tam ona wchodzi i zaczyna fotografować tę intymną też przestrzeń, prawda? Włącznie z bardzo intymną rzeczą, jaką jest ta susząca się bielizna. Ale nawet w tym zdjęciu, które jest przywołane właśnie tej bielizny, to jest niesamowite, że nie ma takiej zgrzebności, prawda? To nie jest takie zdjęcie... No, nie wiem, jak to, szukam słowa, prawda, zgrzebne, zwyczajne, codzienne, tylko w tym, jak to światło prześwituje przez tę mokrą tkaninę, już jest ten efekt, znowu wesprę się prostym słowem, niesamowitości, dziwności, czegoś troszkę niezwykłego. I to chyba, tak jak mówisz, to jest ten surrealizm, który gdzieś tam pulsuje pod tymi kadrami.
Tak, właściwie większość autorów, którzy piszą o tej wojennej fotografii Lee Miller, to słynne ujęcie buta oficera z tym pasem nabojów do karabinu, że ona w tej okrutnej rzeczywistości wojny cały czas była w stanie odnajdować te przedziwne momenty takiego zawieszenia, dziwności, niezwykłości albo jakiejś absurdalności tych sytuacji albo tych motywów, które się pojawiały, i że w tym tkwi siła jej fotografii, w przeciwieństwie do Margaret Bourke-White, która była zupełnie inaczej jako fotografka
też amerykańska
ukształtowana.
Fotografka, prawda?
Tak, taka postać, w stosunku do której Lee Miller też pewnie jakoś się definiowała, ale Bourke-White była tutaj ukształtowana no, zupełnie inaczej, jako raczej dokumentalistka, fotografka architektury, reporterka. Wyjeżdżała między innymi do Rosji Radzieckiej dokumentować tam między innymi tą architekturę przemysłową, więc miała zupełnie inne spojrzenie. One bywają porównywane, dwie największe reporterki wojenne tego czasu, ale tutaj te odmienności spojrzeń, nawet w momencie, kiedy one się spotykały w tym samym miejscu, fotografowały te same motywy, to jest za każdym razem zauważane, że one po prostu tą rzeczywistość wojenną widziały i rejestrowały inaczej.
Niewiele znam tych zdjęć Bourke-White, natomiast pierwsze słowa, jakie mi przychodzą do głowy, zwłaszcza zestawiając właśnie te zdjęcia jej i Lee Miller, to jest to, że te zdjęcia Bourke-White są takie bardziej sprawozdawczo, użyję tego słowa, prostolinijne w swojej takiej bezpośredniości. Natomiast właśnie u Lee Miller jest to takie pęknięcie. Tam coś jest innego, coś bardziej niepokojącego, ale skoro o tym mówimy, no to docieramy do jądra ciemności tej historii i tego filmu, i także jądra ciemności dwudziestowiecznej historii, czyli oczywiście do obozów koncentracyjnych, prawda? No bo mamy Lee Miller, która w towarzystwie Davida Shermana, tutaj zagranego przez Andiego Samberga, także fotoreportera, może za chwilkę jeszcze o nim powiemy, no ale jednak oni rzeczywiście wyruszają i docierają do obozów koncentracyjnych, no i tutaj wkraczamy w pole kwestii reprezentacji zagłady, tak, tego w jaki sposób ci fotografowie, te fotografki, którzy jako pierwsi skierowali obiektywy historycznie już po wyzwoleniu tych obozów, jakby tą cezurę tu ustawmy, na dowody i na cmentarzysko, i na dowody zbrodni, w jaki sposób to robili. I zanim zerkniemy na to, jak to jest w filmie pokazane, to powiedz proszę, czym ta obozowa fotografia właśnie w wykonaniu Lee Miller, czym ona uderza, czym się wyróżnia i czy te zdjęcia w ogóle są szeroko komentowane w takim właśnie, w tej rozmowie o tym, prawda, jak zagłada jest, czy była dokumentowana, bo wiemy, że ta rozmowa już jest długa i zniuansowana co do tego, w jaki sposób przedstawiać, w jaki sposób nie przedstawiać tego, co, jak wielu mówiło, było nieprzedstawialne. Mhm.
Tutaj tych fotografii powstało rzeczywiście dużo, bo świadomość, która towarzyszyła fotoreporterom, to była świadomość procesów, które za chwilę się zaczną i taka konieczność dokumentowania tego, po pierwsze, dlatego to w tym filmie wybrzmiewa, że to jest coś, co właściwie wydaje się niewiarygodne i że ludzie muszą zobaczyć, żeby uwierzyć, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Najsłabszy moment tego filmu to rozmowa Lee Miller, w której ona właściwie wydaje się, że jest nieświadoma istnienia obozów, co jest w 1945 roku w przypadku reporterki wojennej po prostu niemożliwe. Ludzie znikają i tutaj pojawia się taki fałszywy ton, że oto Lee Miller, której misja wojenna być może już powinna dobiegać końca, powinna wrócić do...
Dopytuje, prawda? Tak, no, co to znaczy, tak, że znikają, prawda?
Co to znaczy, że znikają, że gdzieś odjeżdżają i właściwie nie wiadomo gdzie. Lee Miller doskonale już w tym momencie musiała wiedzieć gdzie i dołączyła do grona fotografów, którzy właśnie ścigali się, żeby być pierwszymi w tym miejscu. Ale też była duża świadomość, że procesy tych zbrodniarzy nazistowskich ruszą i że te zdjęcia będą miały i miały rzeczywiście rangę dowodu w tych sprawach sądowych. Więc to był na pewno taki moment w historii fotografii wojennej, szczególny dokumentowania zbrodni ludobójstwa, już z pełną świadomością, że te zdjęcia będą służyły po prostu jako dowód, dosłownie jako dowód w sprawie. Czyli Miller fotografuje inaczej niż inni. Tych zdjęć powstało wiele i wiele z nich uderza takim bardzo bezpośrednim przekazem, bliskimi kadrami, które pokazują to, co działo się w obozach, to największe okrucieństwo, masowe ludobójstwo w takim bezpośrednim zbliżeniu. Dyskusja na temat nieprzedstawialności Holokaustu oczywiście nadal trwa i tutaj takim silnym głosem była książka George'a Didi Bermana Obrazy mimo wszystko. Didi Berman opowiadał się po tej stronie, która mówi, że należy starać się mimo wszystko przedstawić to, co wydaje się nieprzedstawialne. On odpierał te argumenty, że Holokaust jako taki jest niemożliwy do przedstawienia, do ujęcia w jednym pojedynczym obrazie, że zawsze ten obraz, czy nawet seria obrazów będzie w jakimś sensie to zjawisko przekłamywać. Didi Berman uważał, że mimo wszystko należy tworzyć reprezentacje, bo one mają właśnie tą moc przypominania i uświadamiania, co właściwie wydarzyło się w Dachau czy w Buchenwaldzie, które fotografowała, te miejsca fotografowała Lee Miller. Fotografowała także przybywających tam ludzi. To jest seria takich bardzo poruszających portretów osób, którym udało się przeżyć, ale są właściwie na skraju takiego fizycznego, psychicznego wyczerpania. Więc to są bardzo poruszające obrazy, z których część ona zresztą zniszczyła. To, co widzimy w filmie, scenę cięcia negatywów, ona rzeczywiście miała, ta scena rzeczywiście miała miejsce i Lee Miller rzeczywiście była bardzo rozczarowana, że Vogue brytyjski nie zdecydował się na publikację tych zdjęć. Ona tutaj miała rzeczywiście takie silne poczucie misji, że trzeba to pokazać i dzięki temu ukształtować pewną świadomość i pamięć o tym, co się zdarzyło.
Fragmenty biografii jeszcze raz przytoczę Caroline Burke. Ona pisze o tych miesiącach, w których właśnie Lee Miller i David Sherwin przemierzali Niemcy, już pokonane w zasadzie. I tam też jest ciekawe, że w Lee Miller wzrasta taka wściekłość, taki gniew na Niemców, jako na sprawców. Tam są jakieś takie fragmenty jej korespondencji z jej rodziną, gdzie ona chyba robi zdjęcia bawiących się niemieckich dzieci i pisze tak bardzo właśnie dwutorowo, że z jednej strony albo w tych dzieciach jest nadzieja na to, że kiedyś w ogóle tu będzie normalne życie, albo, i to taka przeszywająca linijka, albo będziemy z tymi dziećmi walczyć za 20 lat, tak, jeżeli znowu Niemcy podniosą tę wojenną głowę, więc tam jest jakiś taki też wielka emocjonalna burza, która się w niej dzieje, co jest w ogóle nie jakby oczywiste, że musiało tak być. Natomiast to, co jest zastanawiające w filmie, i też jeszcze chciałem pociągnąć ten moment, prawda, że reżyserka Ellen Kuras, co wydaje mi się akurat dobrą decyzją, nie pokazuje swoją kamerą ciał ofiar nagich, spiętrzonych, tylko pokazuje Lee, która robi zdjęcia, ale to zdjęcie, które jest efektem tego aktu, to już jest zdjęcie faktycznie Lee, czyli widzimy te ofiary po prostu. Nie mamy tego teatru Holokaustu, prawda, z manekinami czy aktorami udającymi martwe ciała, tylko że tutaj jednak reżyserka postanowiła sięgnąć po ten obraz, który wykonała sama bohaterka.
Tak, to jest bardzo ciekawy zabieg, żeby tutaj oddać miejsce samym fotografiom, nie inscenizować tego, co właśnie zawsze może budzić wątpliwości co do w ogóle etyczności takiego pomysłu, żeby inscenizować to, co Lee Miller mogła wtedy zobaczyć.
I tego, co też zawsze grozi zahaczeniem o jakiś rodzaj kiczu, prawda? Taki, który kiczu, znamy z wielu
groteski.
Produkcji, prawda? Dochodzimy do absolutnego sedna, tego, co najbardziej się chciałem zapytać tak naprawdę i co nie daje mi spokoju, to jest ten moment w łazience Adolfa Hitlera, kiedy Lee Miller i David Sherwin wchodzą tam, są w tym mieszkaniu. W filmie to jest pokazane, że się tam wymknęli, gdzieś indziej znalazłem informację, że to mieszkanie zostało im też przydzielone jako noclegownia, nieważne. W każdym razie Lee Miller wchodzi do tej łazienki i inscenizuje fotografię. Rozbiera się, wchodzi do tej wanny, ustawia zabłocone buty wojskowe przed tą wanną, ustawia portret Adolfa Hitlera na krawędzi tej wanny. Po prawej stronie widzimy taką małą figurę Wenus, jakiejś Wenus. I David Sherwin robi zdjęcie Lee Miller kąpiącej się w wannie Adolfa Hitlera. Jak mamy to zinterpretować? Co tu się wydarza? Bo moim zdaniem film nie dostarcza wyjaśnienia, to znaczy ta Lee Miller z filmu, ja do końca nie wiem, dlaczego ona to robi. Natomiast ta Lee Miller historyczna, może troszkę się domyślam. Powiedz mi, co to za niezwykłe zdjęcie, co to za niezwykły pomysł? Jak ty w ogóle interpretujesz to zdjęcie? Przecież to dzieje się dosłownie w momencie, kiedy Hitler gdzieś, prawda, popełnia samobójstwo. Wojna się już skończyła, jeszcze się nie rozpoczęło po wojnie. Lee wchodzi do wanny Hitlera.
To jest bardzo ciekawe pytanie, co tam się wydarza, bo ja myślę, że tutaj jest w ogóle wiele warstw. Jak sobie próbuję wyobrazić, co się wydarzyło w tym mieszkaniu Hitlera, w którym Lee Miller znalazła się z Shermanem, fotografem żydowskiego pochodzenia, reporterem Life'a, który jej towarzyszy.
I jej kochankiem także, dodajmy.
Tak.
Bo film bardzo wybiela tutaj znowu, prawda, takie wybielenie tej relacji, że to jest taka platoniczna relacja. Oni właściwie też z Penrose'em byli w takim trójkącie, bez żadnych pruderyjnych zastrzeżeń, to tylko dopowiedzmy to.
Tak, to jest kolejny element cenzury w tym filmie. To, co wydaje się najciekawsze, jeżeli chodzi o tą osobowość, sposób życia Lee Miller, tutaj jest całkowicie usunięte. O tym romansie się nie dowiadujemy, wręcz cały czas jest nam dość nachalnie przypominane, że to jest bardzo platoniczna relacja. Ja myślę, że tutaj nałożyło się kilka elementów, to znaczy z jednej strony możemy sobie wyobrazić tych reporterów, którzy jadą kilka tygodni, są bez kąpieli, wchodzą do tego luksusowo wyposażonego mieszkania I rzeczywiście w filmie ta scena jest wiarygodna. Ona odkręca kurek i tam leci gorąca woda. Możemy sobie wyobrazić, że to jest pierwszy odruch, to co ona ma ochotę zrobić, to wykąpać się, zwłaszcza, że chwilę wcześniej, nie wiemy, czy tak było naprawdę, ale w filmie widzimy żołnierza, który wyszedł z tej łazienki i prawdopodobnie też tam wziął kąpiel. Więc ona, wydaje się, że robi coś, co w tej sytuacji byłoby
pragmatyczne.
Pierwszym w ogóle odruchem człowieka. Po kilku tygodniach kobieta chce się wykąpać, jest gorąca woda, to jest też zimny wieczór. Ten żołnierz, który ich wpuszcza do tego mieszkania, jest zmarznięty. A potem ta sytuacja zaczyna się rozwijać. To znaczy ona w pewnym momencie poczuła właśnie, no można powiedzieć tutaj w taki kolokwialny sposób, surrealizm tej sytuacji. Ona, reporterka wojenna, która wróciła z Dachau. Oni tego dnia fotografowali obóz śmierci. Lee Miller nagle ma możliwość wykąpania się w wannie Hitlera. Zauważa, że stoi tam ten portret fotograficzny. Nie wiemy, czy w rzeczywistości nie został z innej części mieszkania przyniesiony do łazienki. I pojawia się ta klasyczna rzeźba. Adolf Hitler był miłośnikiem sztuki, niespełnionym artystą, sztuki w takim bardzo klasycznym wydaniu. Awangardę jako sztukę zdegenerowaną potępiał,
no właśnie,
a potem...
No nie pomyślałem o tym.
Tak, w pewnym momencie przyjaciele zresztą powiedzieli, że wszyscy, nie tylko Żydzi i przedstawiciele innych grup etnicznych, ale w pewnym momencie artyści, wszyscy, którzy myśleli inaczej, rzeczywiście twórcy awangardowi albo emigrowali do Stanów, albo trafiali do obozów koncentracyjnych. Lee Miller wyczuwa być może właśnie niezwykłość całej tej sytuacji. Po tym, co zobaczyła w Dachau, możemy sobie wyobrazić, że też ona i zwłaszcza Sherman, bo powstało również zdjęcie Shermana w tej wannie, on również chciał się wykąpać, ale tutaj Sherman, który sam jest Żydem, w jakimś sensie ma możliwość zamanifestowania, że to się skończyło, nie ma Adolfa Hitlera, ja mogę się wykąpać dzisiaj w jego wannie. Oni jeszcze nie wiedzą w tym momencie, że Hitler nie żyje, to nie jest publiczna informacja. Pojawiają się te ciężkie buty wojskowe i w filmie jest taka dosadna scena wycierania tego pyłu Dachau w ten czysty, biały chodniczek w łazience Adolfa Hitlera. Więc to jest taka scena, która w jakimś sensie, można powiedzieć, że podsumowuje tą ścieżkę wojenną Lee Miller, tego stopniowego przybliżania się do samego, można powiedzieć, jądra ciemności czy ogniska tej wojennej traumy. I tutaj mamy coś w rodzaju takiego symbolicznego odwetu, ale z drugiej strony widzimy, jak ta scena, jak ten kadr jest aranżowany i patrząc teraz na zdjęcie, na ten portret Lee Miller w wannie, widzę, że tak było, że te buty są tam nie bez powodu, ta rzeźba ustawiona, portret Adolfa Hitlera,
nawet
to wszystko.
Nawet wąż prysznica trochę układa się w taką pętlę, prawda? Jakąś taką wariację na temat pętli właśnie.
Lee Miller nie uśmiecha się, nie robi żadnej groteskowej miny, ale też ucieka wzrokiem poza obiektyw. Tych zdjęć powstało zresztą kilka, podobnie jak tych portretów Shermana w wannie. Jest znany taki jego portret, gdzie on ma twarz wykrzywioną w takiej groteskowej minie. Tutaj ona wydaje się zamyślona i umyka nam wzrokiem, nie konfrontuje się tutaj z obiektywem aparatu.
A to jest fascynujące. A z kolei Hitler wydaje się na nią patrzeć, prawda? Bo ten linia jego wzroku podąża właśnie i w jej stronę i w stronę tej figury Wenus. Ale to, co powiedziałaś teraz, no niesamowicie też poszerzyło moje rozumienie, bo na jakimś poziomie to też jest, teraz bardzo, bardzo rozszerzę, że tak powiem, zoom, triumf jednej artystki nad drugim, cudzysłów, artystą, prawda, czyli wybitnej artystki awangardowej nad złym artystą, jakim był w każdym sensie możliwym chyba Adolf Hitler, prawda? To jest to, co ty powiedziałeś o awangardzie. Ja zapomniałem rzeczywiście, że przecież awangarda była absolutnie tym najbardziej zdegenerowanym, wyklętym, najgorszym.
Entartety Kunst, czyli sztuka właśnie zdegenerowana.
A tutaj artystka wcielająca tę sztukę wchodzi do tej intymnej przestrzeni i jakby zagarnia ją dla siebie, także to też zdjęcie w pewnym sensie po prostu triumf awangardy, można powiedzieć, tak, że ona jednak wygrywa z tym, jak Hitler ją widział i chciał zniszczyć. Po wojnie No bo właśnie, aha, dodam jeszcze, to ważne, że moim zdaniem w filmie, i tu już możemy też przejść do jego oceny, ja bardzo jestem ciekaw też twojej, ale moim zdaniem w filmie po prostu nie poznajemy tej Lee Miller, która byłaby zdolna do takiego gestu i w której ten gest by coś znaczył. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, tak już patrzę czysto filmowo, gdybyśmy wiedzieli, że to jest performerka, że ona właśnie potrafi zrobić coś równie albo nawet na pół szalonego, jak podanie tej piersi na tacy, to ja bym się nie zdziwił też tej sceny, ale tak naprawdę to jest jedyna scena w tym filmie, kiedy ona robi jakiś szalony performance, prawda? I to jest dla mnie jakimś tam zgrzytem w tym filmie, że film, który miał ją przedstawić jako artystkę, pokazuje ją przede wszystkim jako reporterkę, ale tej właśnie surrealistycznej, awangardowej wrażliwości ja tam po prostu nie widzę. Nie wiem, jak ty to oceniasz, jak też oceniasz już idąc szerzej właśnie film przez to. Co tam się udaje, a co się nie udaje?
Nie udaje się pokazać tej osobowości Lee Miller, która stała się legendą właśnie ze względu na swoją sztukę surrealistyczną, awangardową, ale także styl życia. I trochę trudno zrozumieć, co ją pcha, żeby z Londynu przedostać się na front i zbliżać właśnie do tych najbardziej okrutnych momentów wojny. Kiedy pomyślimy o tej definicji konwulsyjnego piękna, zderzania też pewnego okrucieństwa, jednak surrealiści byli też otwarci na taki eksperyment, który szedł w stronę jakiegoś właśnie okrucieństwa. Oczywiście nikt nie wyobrażał sobie obozów zagłady, ale to może być też odpowiedź na pytanie, czego poszukiwała w tej fotografii wojennej Lee Miller i że tutaj z jednej strony, no właśnie to może pozbawienie tej jej osobowości, tego, co było tak istotne z perspektywy ludzi, którzy ją pamiętali, którzy potem też o niej opowiadali, którzy doskonale czuli się w jej towarzystwie, właśnie artystów, którzy no właśnie, zgodnie z tą koncepcją Freuda, gdzieś Eros i Thanatos były tą siłą napędową sztuki. Tutaj, no właśnie, ciężko zrozumieć tą pogoń za śmiercią i ten aspekt właśnie takiej fascynacji w pewnym momencie też Lee Miller okrucieństwem wojny, kiedy mamy tą postać tak całkowicie wypraną z tego drugiego aspektu, czyli Eros tutaj jest nieobecny i nawet kiedy ona się kładzie w łóżku obok Shermana, to tylko po to, żeby chwilę z nim pogadać, jak siostra z bratem poleżeć, podczas gdy wiemy, że to była zupełnie innego rodzaju relacja. I to jest jakiś taki główny zgrzyt, natomiast to, co oceniłabym pozytywnie, to pewnie przedstawienie realiów tej pracy na froncie. Tutaj i kamera, niemiecki Rolleiflex, to jest taka lustrzanka dwuobiektywowa, która zresztą też jest bardzo ciekawie, bo ona używa rzeczywiście tego aparatu. W tej scenie, kiedy ona w obozie zbliża się do dziewczynki, w której rozpoznaje ofiarę nadużyć, przemocy, także nadużyć na tle seksualnym, ona może jej patrzeć w oczy, wykonując to zdjęcie. To bardzo mi się spodobało, że została pokazana specyfika użycia takiego, a nie innego aparatu fotograficznego. On był popularny, Sherman ma taki sam zresztą, ale Lee Miller patrzy, zdobywając zaufanie tej dziewczynki, patrzy jej prosto w oczy i aparat nie przeszkadza. I to jest ten aspekt technologiczny tutaj też dla mnie w pewnym momencie był bardzo interesujący, zwłaszcza, że ta fotografia reporterska od czasów co najmniej słynnej książki zbioru esejów o fotografii Susan Sontag ma złą prasę, to znaczy Susan Sontag napisał wprost, że fotografowanie cudzego cierpienia, ona tą tezę potem powtarza w książce Widok cudzego cierpienia, że to jest nieetyczne, że reporter, kiedy fotografuje, nie pomaga, że jest właściwie takim pasożytem i tutaj ten aparat staje się taką metaforą broni niemalże. Lee Miller właśnie nie celuje, ona ma ten aparat niżej i jest w stanie nawiązać wzrokowy kontakt z traumatyzowaną ofiarą wojny. To jest bardzo poruszająca scena.
Wypowiedziałeś już słowo trauma i zanim przejdę do tego dużego tematu, który też nam pomoże domknąć rozmowę, to pozwól, że przeczytam fragment maila, listu, który otrzymałem od patronki i słuchaczki tego podcastu, Magdaleny Święch, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Dosłownie jak tutaj zmierzałem, bo też dzisiaj w grupie spoilermasterowej właśnie wrzuciłem fragment o tej piersi na srebrnej tacy i Magda się podzieliła ze mną taką refleksją i to chciałem, żeby tutaj wybrzmiało też w odcinku, bo właściwie ten mail się stał takim mini esejem, a za chwilkę przejdę do tej traumy i zadam ci ostatnie dwa duże pytania. Magda pisze tak w swoim mailu, to jest końcówka. O czym miał być ten film? O kobiecie niezwykłej i wyzwolonej i nieszablonowej, czy o kobiecie, która zrobiła coś lepiej i szybciej niż mężczyźni? Jedno nie wyklucza drugiego, ale jednak wpycha w pułapkę. Powoduje, że dostajemy kolejne historie o przymusie udowadniania tego, że my kobiety nie jesteśmy i nigdy nie byłyśmy gorsze, że potrafimy, że zagryziemy zęby i wszystkim pokażemy. Nierzadko tak było i jest, i jeszcze długo będzie, ale to są historie o mozole udowadniania, a nie o nieszablonowości. Gdyby tak reżyserka i aktorka skupiły się na wcześniejszej twórczości Lee Miller, kobiety, której rola muzy i modelki nie wystarczała, gdyby pokazały postać na tyle silną, że potrafi żyć z traumami z dzieciństwa, bo mniej lub bardziej świadomie decyduje, że nie będą one jej definiować, gdybyśmy dostali na ekranie ten opisywany przez ciebie, czyli przeze mnie, surrealistyczny kadr, naga pierś, pieprz i sól. Kadr sprzed stulecia, kadr jak absurd, jak szokujący dowcip, jak oskarżenie. Tak, połowa świata ma biusty, a druga połowa chce mieć je na talerzu. Myślę, że wówczas opowieść o Lee Miller mogłaby się spełnić. Mielibyśmy na ekranie kogoś wolnego, nieprzygniecionego konwenansami, kogoś, kto nie chce musieć, kogoś, kto wymyka się męskim narracją. Mogłaby wtedy powstać rzecz o kobiecie, która uważała się za partnerkę Man Raya, a nie za jego uczennicę, czy protegowaną. O osobie z poczuciem surrealizmu tak mocnym, że pozwoliło jej ono na ukazanie w kadrze fotograficznym uciętej piersi w asyście sztućców z jednej strony, z drugiej zaś strony na jej przesłonięcie w innym kadrze, powstałym ponad 20 lat później w wannie samego Hitlera pod jego portretem, w centrum którego Lee Miller odwzorowuje kruchość porcelanowej figurki, delikatność, która przetrwała istnienie potwora. Taka historia nie byłaby historią o świadkini Holokaustu, ani o synu, który szuka drogi do matki, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, i tworzy na swoją potrzebę historię o niej, ale mogłaby być bezwstydnie skupiona na samej fotografce. I tutaj dodatek, bo zrobiłem taki konkurs też dzisiaj na grupie, kto mógłby wyreżyserować taki film. Myślę, że Julie Ducournau, reżyserka Titan, mogłaby coś takiego nakręcić, na przykład ze Stacey Martin w roli głównej. Chciałem, żeby te słowa wybrzmiały, bo myślę, że są bardzo, bardzo celne. Myślę, że już też w pełni ujawniając swoją ocenę, że ten film właśnie wpada w takie kolejne, prawda, pokazania, że Lee Miller zacisnęła zęby, prawda, i stała się równie dynamiczna, przebojowa, jak ci męscy reporterzy, podczas kiedy być może ona startowała w innej konkurencji, tak, to znaczy po prostu była właśnie tą nieszablonową kobietą, która pewnymi konwenansjami nigdy się po prostu nie przejmowała, nawet wtedy, kiedy one bardzo mocno utrudniały jej realizację celów. I teraz ostatnie dwa duże pytania. Pytanie o traumę, bo właściwie film jest tak skonstruowany, że my długo widzimy, że Lee Miller jest bardzo uwrażliwiona na krzywdę, jaka dzieje się kobietom w jej otoczeniu. To jest Francuzka, której głowa jest golona, prawda, przez społeczność jako kara za romans z Niemcem w trakcie wojny. To jest młoda kobieta, która niemalże pada ofiarą gwałtu. Lee Miller ją w ostatnim momencie ratuje. To jest mała dziewczynka właśnie, prawda, gdzie też ona dostrzega ten element przemocy. I na koniec w rozmowie z Audrey Withers Lee Miller ujawnia, że sama była ofiarą gwałtu w wieku lat 7, co jest historycznie potwierdzone. W filmie nie pada jeszcze dodatkowa szokująca informacja, że wtedy także jako dziewczynka została ona zarażona rzeżączką, która następnie wymagała niesłychanie bolesnych i trudnych zabiegów medycznych przez następne kilkanaście lat jej życia, leczenia. Więc jest to wstrząsająca informacja na koniec filmu, podana trochę jako, no właśnie jako co? Jako wyjaśnienie, jako klucz do tej twórczości. Czy myślisz, że tę twórczość rzeczywiście ten klucz otwiera? I czy to w takim razie byłby przede wszystkim film o traumie i o jej odreagowaniu przez sztukę?
Myślę, że tutaj znowu jest niebezpieczeństwo pewnej kliszy. Ja zgodziłabym się z tym komentarzem Magdaleny Święch, że tutaj się pojawia zbyt wiele klisz, żeby przejść obok tego spokojnie. I wczoraj po seansie powiedzieli, że być może chodzi o to, że wszystko, co zobaczyła w czasie wojny, pozwoliło jej wypowiedzieć tę traumę, bo tam pada ta fraza, że właściwie miała zabronione, żeby mówić o tym, bo jej mama jej tego zakazała. Mnie jest ciężko czytać twórczość Lee Miller przez pryzmat tego traumatycznego doświadczenia dzieciństwa. Wiemy, to jest dobrze udokumentowane, wiemy, że jej rodzice byli na tyle świadomi, że udali się z nią do lekarza psychiatry i miała też leczoną między innymi przy pomocy, przy udziale swojej mamy tę chorobę weneryczną, więc nie możemy założyć, że to nie miało wpływu na jej biografię, ale bardzo trudno jest mi wczytywać w sztukę traumy, których doświadczały kobiety. Są takie publikacje inspirowane między innymi nurtem psychoanalitycznym, badaczy sztuki, którzy próbują przez obrazy zdekodować, jakie doświadczenia mogą się za tym kryć. To jest tekst dotyczący malarstwa Olgi Boznańskiej, gdzie autorka Joanna Sosnowska sugeruje, że coś mogło się wydarzyć takiego w domu, co powoduje, że Boznańska w swoich obrazach unika cielesności. Kiedy ja patrzę na te obrazy i porównuję je z tym, jak malowano portrety około 1890, widzę w tym pewną konwencję i pewien artystyczny wybór i bardzo trudno jest mi w tym dostrzec ślad tej traumy i wydaje mi się, że to jest bardzo ryzykowne, interpretować przez pryzmat takiego wydarzenia biograficznego sztukę artystki i że jest to kolejny rodzaj kliszy, czy właśnie takiej, takiej redukcji tej twórczości do tego, co być może w konkretnych zdjęciach Lee Miller powracało, ale myślę, że tylko ona była w stanie powiedzieć, gdzie mogły się pojawiać jakieś echa tych jej prywatnych doświadczeń. Ja nie podjąłabym się takiej interpretacji jej twórczości, ani tej surrealistycznej, ani tej wojennej.
Rozumiem. A proszę, powiedz mi w takim razie, bo film, no to jest taki największy spoiler, jeśli można powiedzieć o tym filmie, no, że okazuje się, że cała rozmowa, która jest ramą tej opowieści pomiędzy młodym reporterem, tak go odczytujemy, tak naprawdę była rozmową między matką i synem, ale taką trochę wyobrażoną, bo to jest syn tak naprawdę nad wycinkami, nad archiwum swojej matki, który próbuje, to już ostatnia scena to ujawnia, próbuje, prawda, historię matki poukładać sobie. I w tej historii Lee Miller jest niezwykłe, że właściwie, no właśnie, po tych triumfach i też po także tym triumfie jako reporterki wojennej, że jak rozumiem, że po wojnie ona w zasadzie jako fotografka milknie, czy przestaje albo sporadycznie fotografuje? Jaka jest ta Lee Miller już po?
Wedle słów samego syna, on ją postrzegał jako tutaj cytat z jednej z książek, useless drunk, czyli taka bezużyteczna pijaczka, gdybyśmy to mieli przetłumaczyć dosłownie. Rzeczywiście ona popada w chorobę alkoholową, prawdopodobnie ma to, co dzisiaj określa się jako syndrom stresu pourazowego, depresję. Ona fotografuje. Będą to znowu raczej portrety przyjaciół, tam dom Miller i Penroza odwiedzi między innymi Pablo Picasso. Będzie się tam pojawiał Alfred Barr, dyrektor nowojorskiej MoMA, Museum of Modern Art, który zostanie uwieczniony, kiedy karmi świnie na farmie. Więc ona jeszcze bawi się takim awangardowym eksperymentem, ale te fotografie temu towarzyszą raczej jako pamiątki z tych wydarzeń. Chyba to zdjęcie Alfreda Barra karmiącego świnie jest jednym z ostatnich, jakie ona publikuje. Zajmie się gotowaniem, to jest bardzo ciekawe. Kurs kulinarny w Le Cordon Bleu i surrealistyczne uczty, gdzie będą serwowane złote kurczaki między innymi. Czyli ta pasja kulinarna jest czymś, co ją rzeczywiście pochłonie. W jakimś stopniu macierzyństwo, jak ta relacja z synem wyglądała, wiemy z relacji syna, a on napisał tą książkę o matce dla własnych celów. To są już lata 80., kiedy ją odkrywa i się dowiaduje, że właśnie nie była tylko tą Useless Drunk, ale że jego matka była jedną z najważniejszych postaci w historii reportażu wojennego, ale także właśnie fotografii awangardowej, surrealistycznej. No i lata 80. to jest ciekawy moment, bo tak naprawdę to jest pierwszy moment, kiedy fotografia surrealistyczna zaczyna być doceniana, odkrywana. Wspomniana przeze mnie amerykańska badaczka fotografii Rosalind Krauss, która wykładała na Columbia University w Nowym Jorku i była związana z postępowym czasopismem October, opublikowała szereg przełomowych artykułów w początku lat 80. dotyczących roli fotografii jako właśnie takiego niezależnego medium w rękach surrealistów, które pozwalało właśnie ten paradygmat surrealizmu zrealizować, tak jak nie dało się go zrealizować w malarstwie. Malarstwo było właśnie zawsze obciążone tą konwencją, a ta ręka była tak wyuczona, że tutaj nie sposób było zrealizować ten postulat automatycznego zapisu i uwolnić tą dziką, nieokiełznaną nieświadomość. Więc to jest bardzo ciekawy moment, kiedy w latach 80. dochodzi do takiego ponownego, można powiedzieć, odkrycia Lee Miller i niektóre z jej fotografii Rosalind Krauss pokaże na takiej głośnej wystawie w Waszyngtonie, L'Amour Fou, to tytuł powieści Bretona. I ogromny pokaz i przypomnienie, że fotografia to nie był margines, to nie była tylko zabawa albo coś, co na potrzeby ulotek albo takiej surrealistycznej prasy było wykonywane, ale pełnoprawne medium wypowiedzi artystycznej. I w tym momencie Lee Miller, ten jej dorobek fotograficzny jest w różnych kontekstach i przez syna, i przez badaczy fotografii przypominany.
Ona umiera w roku 1977, ma 70 lat. Ktoś wyliczył, że większą część swojego życia spędziła na kontynencie europejskim jednak, bo ona umiera w Anglii. Swoją drogą te uczty, o których mówisz, to też gdzieś natknąłem się właśnie, że tam była niebieska ryba, która była inspirowana chyba jakimś obrazem Miro, ale też, co ciekawe, bo ta biografia, którą kartkowałem, wskazuje na to, że w pewnym momencie, ze względu na to, że Lee przyjaźniła się chyba z jakimś zdeklasowanym polskim szlachcicem, jak dobrze rozumiem, stała się mistrzynią bigosu. Więc też to by było ciekawe, jaki był bigos wedle Lee Miller. Magdo, ja tobie serdecznie dziękuję. Naprawdę, to jak zawsze była wspaniała przygoda, po prostu móc ciebie słuchać, móc z tobą rozmawiać, więc ja cieszę się, że już zaraz zaczynamy kolejne zajęcia, bo zaczyna się rok akademicki. To będzie moja radość jako współprowadzącego, ale jeszcze nie kończę, bo chciałbym, żebyś powiedziała nam, powiedziałem już słuchaczom na początku, że jesteś dyrektorką Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Powiedz mi, na co warto się teraz wybrać do muzeum, a na co będzie warto się wybrać za chwilę?
W Państwowym Muzeum Etnograficznym otworzyliśmy wczoraj wystawę Kolekcjonerka, kolekcja Teresy Szwedkowicz, haftów opoczyńskich, hafciarek, które dla Teresy Szwedkowicz wykonywały konkretne obiekty, ale też przekazywały najcenniejsze rzeczy ze swojej kolekcji, takie jak koszule ślubne, koszule z Wiana. Mamy cały czas wystawę prac Magdaleny Schumer. Kto lubi surrealizm, może się zainteresować malarstwem Schumer, żony Wojciecha Fangora, jednego z najbardziej znanych artystów. Schumer pozostaje może bardziej nieoczywistą i nieznaną postacią, więc na tą wystawę mogłabym również zaprosić. A 4 listopada otworzymy wystawę, której autorką jest Ewa Klekot. Wystawa nosi tytuł Dwie dusze twórcy ludowego i opowiada o tym, jak etnografowie stwarzali na swoje potrzeby koncepcję sztuki ludowej i twórcy ludowego. Wystawa krytyczna, taka trochę na poziomie meta, krytyka polskiej etnografii.
Czyli rozumiem, że twórca ludowy w latach PRL-u tworzył, był podwójny, tak? Znaczy tworzył coś dla siebie i coś dla tych zamawiających, tak? Dobrze to rozumiem?
Dokładnie tak. To są właśnie te dwie dusze. Sztuka ludowa dla etnografa i dla miasta i ta prawdziwa na potrzeby własne i mieszkańców własnej wsi.
No w takim razie nie pozostaje nic innego koniecznie, żeby jak tylko wybrać się na te wystawy i na kolejne wystawy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie z Lee Miller i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w podcaście ponownie.
Mam nadzieję, czekałam na to zaproszenie, miałam inny pomysł na odcinek debiutancki, ale dziękuję, że zabrałeś mnie, zaprosiłeś mnie do tej przygody z Lee Miller.
To jeszcze nie zdradzamy, czym miał być ten debiutancki, bo ten odcinek z całą pewnością powstanie, ale zdradzimy to troszkę później. Także raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Raz jeszcze bardzo dziękuję dr Magdalenie Wróblewskiej za to, że przyjęła moje zaproszenie, że spotkaliśmy się w warszawskim Studio Plac na nagranie tej rozmowy. Naprawdę, kłaniam się jej i chyba teraz widzicie, z jaką radością często idę do pracy, bo wykładanie, czy właściwie uczenie się także w towarzystwie takiej osoby jest zawsze wielką, wielką przyjemnością. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o filmie nie najlepszym, ale poświęconym osobowości niezwykłej. Dziękuję wam także, słuchającym. Proszę o szerowanie tego podcastu, ocenianie go na iTunesach, a tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć moją pracę i cotygodniowe pojawianie się tych odcinków w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Żegnam się tradycyjnie, mianowicie kolejny Spoilermaster już za tydzień.